Podzielę się z wami kilkoma takimi prawdami, o których Bóg do mnie mówi w ostatnich miesiącach. Wierzę, że to może nam pomóc. Kochani, potrzebujemy zrozumieć, że żyjemy w takim czasie. Ci z was, którzy pamiętają to Boże poruszenie w latach 80. i początek 90., kto z was to pamięta? Wiele osób stąd. Jak wiecie, był to cudowny czas. Bóg powołał do swego królestwa wielu ludzi wtedy. Wielu ludzi namaścił. Niestety wielu też odpadło z tego czasu. Przykre to, ale jest. I my potrzebujemy zrozumieć, co dzisiaj Bóg czyni na ziemi. Żyjemy w takim okresie przejściowym, gdzie Pan przygotowuje swoje narzędzia na to, co jest przed nami. Chcę wam powiedzieć, że miałem dwa razy, to było już sporo lat temu, obraz, wizja, nie wiem jak to nazwać lepiej, kiedy widziałam niesamowite wylanie Ducha Świętego na młode pokolenie. To było tak coś potężnego, że widziałam posługujących młodych ludzi, nastolatków, w takiej mocy, że byłem zszokowany. Znaki i cuda były tak, oni się cieszyli w tym, co robili. To było tak proste, było takie namaszczenie na tym. Ja wierzę, że my żyjemy w czasie, że to przyjdzie. Kiedy? Nie wiem. Trudno mi powiedzieć. Wiem jedno, że Bóg powołał wielu ludzi w tamtym czasie. I to jest taki czas, że chce złożyć na nich swoje namaszczenie, swoją chwałę, ale też taki dar ojcostwa, żebyśmy mogli pomóc młodemu pokoleniu dojść do miejsca ich przeznaczenia i powołania, a może nawet wyposażenia ich. Wierzę, że z tego starszego pokolenia, z którego ja jestem gdzieś i wielu tutaj z was, że my przechodzimy, że jako Kościół musimy przejść przez pewne oczyszczenie. I powiem wam dlaczego. To, co Jezus chce uczynić, tak naprawdę to głowa chce połączyć się z ciałem. Wiecie, dzisiaj to połączenie jest bardzo chwiejne, pozrywane bardzo często. My mamy teologiczną wiedzę, swoje doktrynki, ale tak naprawdę często nie mamy tej bliskiej więzi z głową, z Jezusem. I Jezus chce to połączyć po to, żeby użyć swego ciała, bo Jezus chce się zamanifestować poprzez Kościół. Może poprzez ciebie i poprzeze mnie, nie wiem. Ważne jest zrozumienie. Kiedy my zrozumiemy, możemy się poddać Mu, żeby On wypalił w nas wszystko to, co jest brudne i niepoddane. Jestem przekonany, że Bóg pozwoli wielu ludziom młodym upaść w bagno. I powiem wam dlaczego. Żeby potem przyjść z łaską. Widzicie, kiedy człowiek zrozumie swój brud, swój grzech i doświadczy przebaczenia, zaczyna bardziej kochać Pana. To jest biblijna zasada. Potrzebujemy, jeśli świadczymy komuś o Jezusie, chcę wam powiedzieć, że w kościołach jest masę ludzi, którzy tak naprawdę się jeszcze na nowo nie narodzili. I powiem wam, co jest przyczyną. To jest ciągle ból w moim sercu. I jedną z przyczyn jest to, że w niewłaściwy sposób przyprowadzaliśmy się do Boga. I powiem wam dlaczego. Ja sam to widziałem i nieraz sam brałem w tym udział i musiałem pokutować przed Bogiem za to. Wyjdź, wyznaj Jezusa jako Pana. Będzie zbawiony, halleluja. Ludzie wychodzili w dobrej wierze. Więc wypowiadali tą modlitwę, powtarzali za kimś i myśleli, że sprawa jest załatwiona. A potem ich życie się zupełnie nie zmieniło. Ta tak naprawdę zostali oszukani i okłamani. Ja wiem, że te słowa są w Biblii, w liście do Rzymian. I zastanawiałem się, dzielę się z wami czymś osobistym, zastanawiałem się, jak to jest, gdzie jest błąd. Dlatego, że jeśli człowiek się na nowo narodzi, to natychmiast jest przemieniony od środka. Tego się nie da wyprodukować w sobie, bo on jest zmieniony od środka, więc pewnych rzeczy natychmiast przestanie robić, a pewne rzeczy natychmiast zacznie robić. Dlaczego? Bo święta natura boska weszła w niego. Narodził się z Boga, przyjął naturę z nieba. Oczywiście niemowlę potrzebuje wzrostu i my potrzebujemy takim ludziom pomóc wzrastać. Wzrastać nie w doktryny, nie w Kościół, w Chrystusa. Powiem wam, wielu ludzi przyprowadzało ludzi, intencją ich było wzrost Kościoła. Jak najwięcej ludzi. Więc byle jakimi sposobami, aby było więcej. I potem jest to, co jest. My nie mamy przyprowadzać ludzi do denominacji, do doktryn, do kościołów. My mamy prowadzić ludzi do Chrystusa. Wiecie dlaczego? Żaden kościół nie zbawi nikogo. Żadna doktryna nikogo nie zbawi i nie zbawiła. Duchowe prawa są ważne, biblijne, bo one przynoszą błogosławieństwo, kiedy my je stosujemy, ale one nie przynoszą zbawienia. Zbawienie przynosi osoba, Jezus Chrystus. I zastanawiałem się nad tym, jak to jest. I zobaczyłem, że to Paweł napisał. Zacząłem się modlić, powiedziałem, Panie, ja potrzebuję zrozumienia. Gdzie tu jest błąd? Wiecie, Paweł był bardzo religijnym człowiekiem. I on, ja wierzę, że on szczerze kochał Boga. Według prawa był człowiekiem bez nagany. Jest napisane, amen. Nawet wtedy, kiedy tępił chrześcijan, on wierzył, że służył Bogu. I dałby se łapę za to obciąć. Był święcie przekonany, że czyni dobrze. Dopóki nie spotkał Jezusa. To jedno spotkanie sprawiło. Widzicie, on spadł z konia, oślep na 3 dni. I natychmiast zaczął głosić Chrystusa, nie patrząc na to, na jakiś lęk, że co ludzie teraz powiedzą, że go zabiją za to. Coś musiało się stać. Spotkał Jezusa. Jezus mu się objawił z nieba. To już był ten zmartwychwstały Jezus. Paweł zrozumiał, że Jezus jest Panem. Że On jest Panem Wszechświata. Jedno spotkanie ze zmartwychwstałym Jezusem wystarczy. On zrozumiał, co to znaczy, że Jezus jest Panem. Kiedy myślę o ludzkiej naturze, wielu myśli, tak właściwie, że są dla siebie Bogiem. Bóg, no Bóg jest, wierzę w Niego, halleluja. Ale ludzie nie mają świadomości, że ich tchnienie zależy od tego, który jest tam. Chcę wam powiedzieć taką rzecz. Bóg jest naprawdę Bogiem cudów i Bogiem wszechmogącym. On potrafi przyjść, użyć grzesznika, jeśli będzie chciał, do swoich celów. Wiecie dlaczego? Bo jest Bogiem. Żaden człowiek nie może mu dyktować, co ma robić i jak ma robić. To jest arogancja. To głowa decyduje. Jeśli ciało jest połączone z głową, to wykonuje polecenia głowy. a nie wierzga. Amen. A nie wierzga i chodzi swoimi drogami i potem ma problemy. Bóg naprawdę, wiecie, Bóg realizuje swój plan i Jego wola wypełni się. Czy to się podoba mnie, czy tobie, czy to się nie podoba mnie, czy tobie, to nie ma żadnego znaczenia. Jego wola i tak się wypełni. To, co my możemy zrobić, to prosić Boga, Panie, objaw nam swoje zamysły i swoje drogi, poddać się Jemu i współpracować z Nim. Tak naprawdę, wiecie, są ludzie, którzy są zapracowani dla Boga, bez Boga. Ja kiedyś myślałem, że to jest niemożliwe. Jest możliwe. Bóg chce współpracować z tobą. Tak naprawdę Jemu bardziej zależy na tym, kim się stajesz, niż to, co robisz. I wielu tego nie chwyta. To jest jedna rzecz. My potrzebujemy pokazywać ludziom. Są, kochani, tylko dwie drogi. Szeroka brama, przestronna droga. I to wiedzie na zatracenie. To nie są moje słowa, to są słowa Jezusa. Wąska brama, ciasna brama i wąska droga, która prowadzi do życia, do żywota. I niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Zwróćcie uwagę. Próbowaliście się kiedyś przecisnąć przez takie półotwarte drzwi, nie mogliście otworzyć bardziej? Nieraz trzeba było aż brzuszek wciągnąć. Ciasna bramka, wąska droga. Byliście kiedyś w górach, gdzie była przepaść z jednej strony i ścieżka prowadziła? Po prostu patrzysz tu. Tragedia, wąska dróżka. Trzeba bardzo uważać, by się nie poślizgnąć. Taka droga prowadzi do życia. Do jakiego życia? Do życia wiecznego. A co to jest życie wieczne? To jest życie Boga. Każdy z nas potrzebuje wiedzieć, mam to życie dzisiaj, czy nie. Jeśli je mam, to gdzieś tam w środku wiem, że je mam. Jeśli ich nie mam, to muszę się zastanowić, dokąd zmierzam i jaką drogą idę. Skąd wiesz, że dożyjesz jutra? Jestem Bogu bardzo wdzięczny za naszą siostrę Ulę, która tutaj śpiewała, która już odeszła do Pana, a ciało poszło do ziemi. Wiecie dlaczego? Otrzymała cudowną łaskę, że przed odejściem pokutowała. Miałam ten przywilej, że słyszałam spowiedź jej życia w szpitalu. Miałam ten przywilej. I rzadko kiedy widziałam osoby, które płakały nad swoimi grzechami. Wiecie, dlaczego uważam, że otrzymała łaskę? Kiedy tutaj była, ja pewne rzeczy widziałem, ale nie mogę mi powiedzieć, bo ona by tego nie przyjęła. Potem zresztą sama mi o tym powiedziała. Ona uważała, że jest wszystko okej, ale z perspektywy nieba to był brud i bagno. Mówię wam szczerze. To był brud i bagno. Ale pojednała się z Bogiem. Cała ta sytuacja sprawiła, że pojednała się rodzina. Pojednała się z mężem. I kiedy byliśmy w szpitalu, i to nie tylko ja to słyszałam, powiedziała tak, nigdy nie byłam tak szczęśliwa z Bogiem jak teraz. Ciekawe, co? Dopiero, można powiedzieć, na łożu śmierci. Była tak szczęśliwa. Powiedziała, jak namaście mi, pomóżcie się, jak Pan ją zdrowi, chwała Bogu. Jak nie jestem gotowa, mogę odejść. Była pełna radości i życia. Ciekawe. Kochani, ważne jest, potrzebujemy też nauczyć się takiej rzeczy. Musimy nauczyć się rozróżniać, co Pan błogosławi, a w czym mieszka. Odkryłem, że to są dwie różne rzeczy. Co mam na myśli? Wiem, że nasz Kościół jest błogosławiony przez Boga i ci, którzy to są, myślę, że mamy świadomość tego. Większych problemów nigdy żeśmy nie mieli. Nie jesteśmy doskonałym Kościołem, ale jesteśmy błogosławieni przez niebo. I to jest widoczne, ja to widzę. I za to jesteśmy Bogu wdzięczni. Amen? Ale Boże Słowo mówi, że my jesteśmy Jego domem. Wiecie, można być domem, a w tym domu może nie mieszkać najważniejsza osoba. Widzę taką rzecz. Bóg w swojej łasce i miłosierdziu i dobroci błogosławi maksymalnie, jak może, każdego. Tak jak może, tak chce go błogosławić. Oczywiście nie zmieni wobec nikogo swego słowa. Nawet kosztem bólu, łez, cierpienia, nawet śmierci swojego umiłowanego syna lub córki. Nie może tego zmienić, bo jest w doskonały sposób sprawiedliwy. Ale stara się zrobić wszystko, żeby nas błogosławić. Na tyle, na ile to jest możliwe. Ale Bóg chce zamieszkać. Kiedy Bóg mieszka pośród swego ludu, wiecie, co się dzieje? On się manifestuje, znaki i cuda są. Ja przeżywałam cząstkę tego wiele lat temu. Kiedy myśmy się gromadzili, uwielbiali Jezusa, ludzie byli uzdrawiani na sali, nikt się za nich nie modlił. Byli uwalniani od demonów, pokutowali z życia i nawracali się. Tylko dlatego, że Bóg przychodził. Więc jest różnica w tym, co Pan błogosławi, a tam, gdzie mieszka i zamieszkuje. Bóg ma pragnienie zamieszkać pośród nas i przechadzać się. Spróbujcie sobie wyobrazić taką rzecz, kiedy każdy członek tego Kościoła żyje czystym i świętym i poświęconym życiem, ma właściwą więź z bratem i siostrą, o nikim źle nie myśli, kocha wszystkich, gromadzimy się razem, nikt nikomu nie zazdrości o nic, nikt nie ma do nikogo żalu ani pretensji, każdy zna swoje miejsce, jest zaspokojony z Panem. Przychodzimy. O czym wtedy myślimy? Uwielbić Jezusa. Myślicie, że to jest niemożliwe? Jest możliwe. Ja byłem w mniejszych zgromadzeniach, gdzie doświadczałem tych rzeczy. Jest możliwe. Więc jak widzicie, Bóg jest zawsze gotów. To my potrzebujemy się zmieniać. Amen. My potrzebujemy się zmienić. Musimy mieć świadomość. Następno byłem ostatnio zaproszony do naszego kościoła z Duńskiej Woli i w Pabianicach mieliśmy takie seminarium. I poprosili mnie o spotkanie z młodymi. To byli tacy młodzi nastolatkowie od 14, 15 do dziś do 19 lat. I kiedy się modliłem, że Panie, co do nich powiedzieć? Bóg mi przypomniał tą samą sytuację na Ukrainie, kiedy byliśmy z Piotrem i z Moniką. Mieliśmy też takie spotkanie z młodymi. Ja nie miałem nic przygotowanego. Więc powiedziałam, zadawajcie pytania, my będziemy się dzielić. I to był cudowny czas, prawda? Więc pomyślałam sobie, zrobię to samo. Jedno z pierwszych pytań, które mi zadali ci młodzi ludzie, to były dzieci wierzących rodziców tam w kościele. Jak się znaleźć w dzisiejszym świecie? w szkole, na uczelni, kiedy jest tak duża presja, tyle świata jest. Jak się w tym wszystkim znaleźć? Jak żyć? Co mamy zrobić? Powiedziałam im wprost, będziecie musieli dokonywać wyboru. Będziecie musieli dokonać wyboru, za kim pójdziecie i poniesiecie tego konsekwencje. Nie liczcie na to, że świat was zaakceptuje. Nie. Będzie was wytykał, będziecie ośmieszani, będziecie wytykani, odrzuceni. Nie liczcie na to. Ja wiem, że oczekiwalibyście ode mnie takiego słowa, że i w świecie będzie fajnie, i w królestwie. Ja mówię, to nie działa. To nigdy nie zadziała. Powiedziałam, nie liczcie na to. Będziecie musieli dokonywać wyboru. Siedział przed mną taki młodzieniec. Widziałam, że denerwowało go to, co mówiłem. I chciał ze mną dyskutować. Ja powiedziałam, ty potrzebujesz Jezusa w swoim życiu. Ale siedziała obok taka nastolatka i widziałam, że ją to bardzo dotknęło, ale widziałam w niej taką czystość i miłość do Jezusa. I powiedziałam, ty wiesz, o czym ja mówię, tak? A ona mówi, tak. Jeśli chcesz zachować swoje życie, stracisz je. Po prostu stracisz je. Kochani, my żyjemy w takich czasach, że konsekwencje przyznania się do Jezusa będzie coraz większa cena. Więc jak żyć? Powiem wam, musimy się nauczyć, mówię to też o sobie, ja też chodzę po tej ziemi, musimy nauczyć się wchodzić w Chrystusa i tam zaczerpnąć od Niego. Śpiewamy nieraz takie pieśni. W Nim słaby mocnym staje się. Powiem wam, to jest prawda. To jest prawda. To nie jest slogan. W Nim jest uzdrowienie. W Nim jest ochrona. W Nim jest błogosławieństwo. W Nim jest pełnia odkupienia i zbawienia. Poza Nim tego nie ma. W Nim to jest. Nie wystarczy, to jest pierwszy krok, że ty przyjmujesz Jezusa. On jest szczęśliwy. Przyjmujesz dar zbawienia. On przychodzi, zamieszkuje w tobie. Ale to jest pierwszy kroczek. Potrzebujesz nauczyć się. Kiedy ten świat zaczyna zbyt mocno na ciebie oddziaływać, musisz nauczyć się oddzielać, wyciszać, wziąć słowo, wyłączyć telefon, zostawić zegarek, wejść do swojej komory, zamknąć za sobą drzwi, wziąć słowo i wejść w Chrystusa. Zanurzyć się w słowo. Dotąd aż ono zacznie mówić do ciebie. Tu nie chodzi o czytanie. Lepiej gazetę sobie przeczytać. Albo jakąś książkę podróżniczą. Ty musisz wejść w słowo. Dotąd tak głęboko, że aż ono zacznie żyć, ożywi się i zacznie do ciebie mówić. Przyniesie ci pocieszenie, przyniesie ci wiarę, nieraz uzdrowienie, nieraz korektę, wzmocnienie. I z tego miejsca wyjdziesz silny, uspokojony, z Bożym odpocznieniem. Możesz iść i zacząć służyć, coś robić, pracować. Ja wiem, kiedy potrzebuję wejść w Niego, kiedy staję się nerwowy i agresywny. Moja żona może to potwierdzić. Ja już wiem. Muszę się oddzielić, bo coś zaczyna być nie tak. Musimy nauczyć się szukać Jego obecności i trwać w Nim, w tej obecności, tak długo, aż będziemy nasyceni Nim, nasyceni, zaspokojeni, umocnieni. I potem z tego miejsca możesz wyjść, będziesz przepełniony Chrystusem, Jego dobrocią, miłością, spokojem, cierpliwością, nieraz nawet mocą. Potrzebujemy nauczyć się tych rzeczy. Ktoś może powiedzieć, nie mam czasu. No to przykro mi, nie mogę Ci pomóc. Bóg jest sprawiedliwy, każdemu z nas dał 24 godziny i nie ma zamiaru tego zmienić. I ja wierzę, że w swojej mądrości On wiedział, co robi. Amen. To wystarczy. Potrzebujemy nauczyć się tego. I kochani, jeśli się dzisiaj w cudzysłowie tego nie będziemy uczyć, jutro może w cudzysłowie być za późno. Jestem szczery przed Wami. Ktoś może powiedzieć, że ja jestem w wyjątkowej sytuacji, bo w cudzysłowie nie pracuję. Chcę Wam powiedzieć, że ja więcej czasu spędzałem z Bogiem, kiedy pracowałem, niż teraz. Chyba więcej. Wiecie dlaczego? Bo mnie pociągnął jak magnes. Ale dzisiaj wiem, że kiedy staję się nerwowy i taki pusty trochę w środku, to ja już wiem, muszę się oddzielić. Muszę to zrobić, bo jeśli tego nie zrobię, będzie tylko gorzej. I to jest takie życie. Paweł powiedział, moje życie jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Dzisiaj Jezus jest w Ojcu i On pragnie, żebyśmy my byli w Nim tak, jak On chodząc po ziemi był w Ojcu. I o to się modlił na koniec za swoich uczni. Musimy się tych rzeczy nauczyć. Pamiętajmy o jedno. Żeby wejść w Niego, przechodzisz. Na drodze zawsze będziesz miał krzyż. Zawsze. Nie ominiesz tego. Wiecie, co to oznacza? To było miejsce śmierci. To było miejsce przelania krwi. Krew mówi o przymierzu. Wielu ludzi chce ominąć krzyż i się wślizgnąć. Nie da się. Za każdym razem, kiedy się poddajesz, kiedy się uniżasz, Duch Święty spływa na ciebie jak miód. Bądźcie pełni Ducha. Biblia mówi, to jest nakaz. To nie jest opcja do wyboru dla wierzącego. To jest nakaz. Bez Niego jesteś zdany na siebie, a diabeł będzie wiatrak z tobą robił i Bóg mu na to pozwoli. Jeśli jesteś w Nim, tam wróg nie ma dostępu. On nawet nie podejdzie tam. Nie ma możliwości. Jeśli wychodzisz stamtąd służyć, pracować, jesteś przepełniony Chrystusem i powoli to z ciebie wycieka, wycieka i czujesz, że już jesteś pustawy, musisz zostawić wszystko i wszystkich i wrócić i znowu zanurzyć się w Niego tak głęboko i tak długo, że aż nasiąkniesz przynajmniej troszkę Nim. I kiedy wyjdziesz, będzie ci łatwiej. I wtedy wróg się nie zbliży. Wiesz dlaczego? Bo jego światłość nie dopuści go do ciebie. Jeśli dzisiaj wróg robi w twoim życiu zamieszanie, to oznacza jedną rzecz. Musisz wrócić i ukryć się w Chrystusie. Ukryć się w Nim, zanurzyć się w Niego. Aż będziesz nasycony Nim. Jego naturą, Jego światłem, Jego dobrocią, Jego miłością, Jego pokojem. Nieraz Jego mocą. Kiedy ja nieraz modlę się i uwielbiam Boga, nieraz jestem tak w dziękczynieniu, w uwielbieniu, że nieraz na nogach nie mogę ustać, muszę się oprzeć albo usiąść. Ja kocham przebywanie z Panem. Ale wiecie, żyć trzeba. Trzeba iść do pracy, są dzieci, są obiad, jest pranie, jest szkoła. Ja to wszystko rozumiem. Musisz znaleźć tą równowagę. Tą równowagę. I tego musisz się nauczyć. Musisz być wrażliwy. Kiedy coś tracisz, zostaw. Wiecie, lepiej coś stracić, a zyskać Chrystusa. Amen. Lepiej coś stracić. Bo to, co zyskujesz, jest wieczne. A to... Ja zauważyłem, że wielu ludzi kurczowo trzyma pewne rzeczy. Po co się męczyć? Przecież można żyć w odpocznieniu. Bóg powołał nas do życia w odpocznieniu. Ja wiem, że dla was to może być abstrakcja, co ja mówię. W Nim masz wolność. Ja czytałem świadectwa ludzi, którzy wylądowali w więzieniu. Więzienie nigdy nie weszło w nich. Oni tam byli wolni w Chrystusie, bo w Nim zawsze jest wolność. Jezus powiedział, ja was wybrałem z tego świata, już do niego nie należycie. Musimy zmienić coś w swoim myśleniu przede wszystkim i w swoim byciu. Jezus chce usunąć, wejść w ciebie i usunąć z ciebie świat. Wyciągnąć z ciebie świat i tam włożyć królestwo swoje. Ale na to musisz dać zgodę. Na to musisz wyrazić zgodę. Jeśli masz pragnienie Jego Królestwa, to powiem ci, ono jest drogocenną perłą. Tego nie otrzymuje byle kto. Musisz zapłacić swoją cenę. Musisz zapłacić cenę za Jego Królestwo. Powiem ci, jaka to jest cena. Życie. To jest życie za życie. Jeśli chcesz posiąść Chrystusa, musisz zapłacić cenę. Tą ceną jest twoje życie. Na dzisiaj wystarczy. Chciałbym, żebyśmy się przez chwilę pomodlili, wstali i pomodlili. Chciałbym, żebyśmy się pomodlili taką modlitwą, którą modlił się Dawid. Chcę wam powiedzieć tak. duch tego świata ma tak olbrzymi wpływ na nasze życie, że my sobie nieraz sprawy z tego nie zdajemy. I my, nawet nie zdając sobie sprawy, jesteśmy w takim kołowrotku nieraz. Musi przyjść czas, że się gdzieś zatrzymasz. Bo jeśli ty tego nie zrobisz, to on to zrobi. Nie żeby cię ukarać, ale żebyś się upamiętał, żeby cię oczyścić, uświęcić, a potem żeby cię błogosławić. Z jego perspektywy to wszystko wygląda inaczej. On jest czysty i święty. Jest zazdrosny. Nie podzieli się z chwałą z nikim. Nienawidzi obłudy, kłamstwa i bałwochwalstwa. Pragnie mieć z tobą więź, taką bliską, jak ojciec z synem i z córką. On ma moc. Coś wam powiem, nawet jeśli szarańcza przez lata zżerała coś w twoim życiu, dla niego to nie jest problem. Żaden. On może zrobić pstryk i w ułamku sekundy wszystko może się zmienić. Wiecie dlaczego? Bo jest Bogiem. On bardzo kocha ciebie. Pragnie twojego szczęścia, zaspokojenia. Chce cię błogosławić błogosławieństwem nieba i ziemi. I też pragnie użyć ciebie. Wiecie, że wszyscy z nas powinni posługiwać darami Ducha Świętego? Pytam się, gdzie to jest? Wszyscy wierzący powinni posługiwać darami Ducha Świętego. Wszyscy powinniśmy prorokować. Pytam się, gdzie to jest? To znaczy, że Bóg nie mieszka jeszcze tutaj. A ma pragnienie zamieszkać pośród nas. Bóg nie ma zamiaru się zmienić. To my coś mamy zrobić. Jeśli kochasz Jezusa bardziej niż wszystko inne, powiem ci, zaczniesz Go szukać. Bóg jest Bogiem ukrytym. Ja wierzę, że On patrzy na każde serce i widzi prawdę o nas. I patrzy, w którym sercu zobaczy głód i pragnienie. Które serce jest na tyle otwarte, żeby On mógł przyjść, usunąć wszelki brud i zamieszkać w swoim domu, w swojej świątyni. Jeśli On nie będzie mieszkał w twojej świątyni, w mojej świątyni, to nasze zebranie tutaj nie ma sensu. Pozostanie nam tylko religia. Jeśli jesteś gotów, proś Pana, żeby pokazał ci wszystko to, co przeszkadza Jemu, co się Jemu nie podoba. Panie, zbadaj nasze serce, zbadaj nasze myśli. Panie, zobacz, czy czasami ktoś z nas nie kroczy drogą zagłady, ale prowadź nas, Panie, tą swoją odwieczną ścieżką. Ojcze, prosimy Cię dzisiaj, żeby Twój Święty Duch, który jest Duchem Prawdy, Panie, na tyle, na ile będziemy potrafili to znieść, żebyś przychodził do każdego z nas i w swojej dobroci, łasce i miłości pokazał, Panie, co się Tobie nie podoba, co chcesz zmienić, przemienić, co ma się zmienić. Panie, pozwól nam ustawić właściwe priorytety w naszym życiu. Ojcze, jeśli Ty tego nie zrobisz, to my nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Panie, wiem, że jesteś Bogiem dobrym i miłosiernym. Panie, z Twojej perspektywy na pewno wiele rzeczy wygląda inaczej. Ale Ojcze, pragniemy odbudować Twój dom tutaj, abyś mógł mieszkać pomiędzy nami, przechadzać się i objawiać swoją chwałę, miłość i moc. Panie, aby ten świat zobaczył, że Ty jesteś Bogiem żywym i realnym. Panie, żeby ten świat nie śmiał się z Twojego Kościoła i nie mówił, pokażcie nam swego Boga. Panie, przyjdź, jakkolwiek to ma wyglądać, przyjdź, Panie. Przyjdź, Panie, do tego miejsca, nawiedź nas, jakkolwiek to ma wyglądać, jakkolwiek. Nawiedź nas, Panie. Panie, chcemy widzieć, Ojcze, jak mieszkasz pośród nas. Panie, zmień nas. Panie, daj nam czyste i święte serca. Panie, daj nam wrażliwość na wszystko to, co się Tobie nie podoba. Panie, obdaruj nas taką swoją mocą, która pomoże nam pokonać nasze słabości i niemoce. Panie, tak naprawdę to Ty masz moc zmieniać nas. Ty wszystko możesz. Dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych. Ojcze, prosimy Ciebie o to przez Twego Syna, którego poświęciłeś za nas. Ojcze, i my Ci dziękujemy też za ten dzisiejszy dzień i za ten wieczór. Ojcze, dziękujemy Ci za wszystko. Dziękujemy Ci, Ojcze, za Twoją dobrotliwą rękę, która jest nad nami. Za Twoje potężne ramię, które nas wspiera, umacnia. Ale pragniemy czegoś więcej, Ojcze. Pragniemy czegoś więcej. Ojcze, proszę Cię, żebyś połączył nas, Panie, poprzez właściwe więzi, właściwe relacje. Panie, niech Twój Duch to uczyni, abyśmy stawali się Twoim domem, tym duchowym domem. W imieniu Jezusa.